No ale właśnie takim motywem powracającym pomiędzy tymi waszymi czytaniami teczek były te przedstawienia, które nie tylko się pojawiały w tej rejestracji, która i tak była gratką dla tych, która kiedyś tam tylko czytała, prawda, o tych przedstawieniach, ale też wyście wchodzili jak gdyby w jakieś odgrywanie tego, w takie wyciąganie jakichś wątków i odgrywanie. I w zasadzie no tam bardzo można dużo z tego czytać, bo było coś z tym takiego rytualnego powtórzenia w ogóle. I też była też jakaś taka odwaga trochę zmierzenia się z historią, z wiekiem wręcz. To było dość uderzające, że konfrontowaliście jak gdyby tą waszą cielesność teraz z tym, co kiedyś. Chciałam zapytać o powód i motywację tego, wplecenia tych właśnie motywów.
No, moi koledzy właściwie to głównie, ja tam nie biorę udziału w tych scenach akurat, oni to po prostu uwielbiają i te sceny ciągle są dla nich strasznie jakieś żywe i ważne, się tym świetnie czują. No i niezależnie od tego, jak się na to patrzy, bo to już do końca nie mogę za to odpowiadać, ja się tam dosyć bawię wtedy, ale to też może jakieś bardzo jest subiektywne, ale, no, ale jakoś oni tam przynajmniej fizycznie dają radę jeszcze. Może nie ma to już takiego rozmachu, z czego nawet sobie nie zdajemy sprawy, w związku z tym przestrzeń w teczkach jest świadomie taka kameralna bardziej. Ale tak, ale te cytaty jakoś sprawiają nam frajdę i posiadają jakieś takie właściwości ciągle, to znaczy przynajmniej przenoszą treści bardzo uniwersalne i tak jakby wyjęte z dzisiejszych różnych przemówień i zachowań i manifestów politycznych, bo tak się składa, że to są dwie sceny z dwóch przedstawień, które nazywały się improwizacjami, a one się tak nazywały zresztą też w czasie rzeczywistym, jedna, ale miały swoje podtytuły, jedna się nazywała Ogródek, a druga po prostu niewymyślnie, niewyszukanie, Biuro Polityczne. I one, mam wrażenie, no są ciągle zabawne po prostu. Stąd ten pomysł, żeby to wpleść jako no, część takiego emocjonalnego naszego też świadectwa i przywiązania do tego, co robiliśmy, co jest dla nas ważne, do też do wartości, które do dzisiaj jakoś wydają się nam istotne.
Teatr w archiwum. Czy z tego archiwum, czy z tych teczek cokolwiek ważnego wyłoniło się dla twojej wiedzy o zjawisku artystycznym, jakim była Halina Mikołajska? Mówiąc, uogólniając, czy te teczki, oprócz tego, że dają nam wiedzę o czasach PRL-u i metodach, jakie stosowała Służba Bezpieczeństwa wobec artystów, czy te teczki dają też jakąś wiedzę pomocną nam w analizie sztuki tego okresu?
Znaczy, ja bym chciała odpowiedzieć twierdząco, no ale nie mogę tego zrobić. To znaczy, jeśli chodzi o analizę sztuki, nie są pomocne w żadnej mierze. Prędzej archiwa cenzury, w które przynajmniej wskazują na te momenty napięć, które cenzor wyczytuje w dziele, które cenzuruje. I tutaj już to do jakiejś analizy tekstu artystycznego no, może od biedy się przydawać. Natomiast jeśli chodzi o... Więc na to pytanie po prostu odpowiadam jednoznacznie nie.
Z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwałem się w tę rozmowę. I wraz z trwaniem tej rozmowy też zacząłem rozumieć pomysł na tą rozmowę. To znaczy, żeby tutaj zestawić ze sobą dwa głosy. Jeden głos artystki, drugi głos historyczki teatru. Osób, które sięgnęły po teczki jako źródło jakiejś wiedzy. I teraz rysuje się to jakaś symetria, ale jednocześnie widać, że te teczki zostały tutaj dwa razy inaczej potraktowane. Joanna Krokowska dokonuje jakiejś takiej negatywnej weryfikacji wartości źródłowej. materiałów zgromadzonych w IPN-ie, podczas że Ewa Wójciak jednak tworzy z tego dzieło artystyczne. To znaczy, czy wniosek z tej rozmowy powinniśmy wyciągnąć taki, że materiał źródłowy zgromadzony w IPN-ie jest raczej interesującym źródłem dla artystów, a nie dla historyków?
To mogę powiedzieć tyle, że ja się w archiwach, oprócz tego, kto się z kim, gdzie, kiedy spotkał ewentualnie, tego się mogłam tam dowiedzieć, ale mogłam się także dowiedzieć na przykład tego, że Zbigniew Zapasiewicz zaprzestał działalności występów w kościołach w roku 86. Podczas gdy występy w kościołach w roku 86 generalnie już się skończyły. W związku z tym nie jest to żadna wiedza. Znaczy konstatacje, które z tych dokumentów wyczytuję dotyczących życia teatralnego, są konstatacjami czy informacjami, które po prostu z wszelkich innych źródeł także da się wyczytać. Natomiast świadczą o takiej dużej nieorientacji, jeśli chodzi o życie teatralne czy życie artystyczne w takim, na jakimkolwiek poziomie zniuansowania. Ponieważ także informacja na przykład o tym, że Kazimierz Dejmek obel żywymi słowami zwrócił się do kogoś na jakiejś próbie, także nie jest dla nas żadną informacją faktograficzną, jeśli chodzi o życie teatralne w Polsce. Nie mówiąc już o tym, że w tym samym dokumencie poświęconym Kazimierzowi Dejmkowi Teatr Ateneum jest mylony z Teatrem Narodowym na przykład, bo po prostu tego rodzaju są, że moja bohaterka systematycznie występuje jako Halina Mikołajewska. Więc naprawdę ja nie mogę udzielić innej odpowiedzi Mateuszowi, jeśli chodzi o walory poznawcze tej dokumentacji. A czy to jest źródło dla artystów? No to...
Rozumiem, że pan chciał jeszcze coś powiedzieć, więc może ja się wstrzymam, czy... Ja chciałam tylko wrócić do tego, że my dorobiliśmy się jednej poważnej analizy krytycznej, którą tenże pułkownik Bill sporządził i to jest ciekawy tekst, jak sądzę, dla historyków teatru, bo ona jest naprawdę niezwykle drobiazgowa. Próbuje tam rozszyfrować język i się jakoś też odnosi, to znaczy oceniać go i jest naprawdę drobiazgowa. Oni musieli to po prostu zapisać i potem opowiadają całe przedstawienie wers po wersie, próbując też interpretować i jakby oddać jakąś ogólną też atmosferę, w jakiej to powstawało. Ale to jest chyba jedyny tekst, chociaż powiem, że takie próby były czynione, żeby jakoś opisać zjawisko artystyczne, jakim był przynajmniej taki niezależny teatr. Też teczka obiektowa, znalazłam materiały o takich festiwalach, odbywały się takie festiwale takich zupełnie debiutujących teatrów, to na ogół były teatry studenckie. One były w Zielonej Górze. I otóż znalazłam taki materiał z tej Zielonej Góry, z którego wynika, że milicja w Zielonej Górze zwróciła się do wszystkich komend miast, z których pochodziły te teatry i teatrzyki, żeby te komendy napisały, co czym się też te młode teatry zajmują. No więc dziwne były czasami drogi tego ustalania, kto czym się zajmuje w sztuce młodej. To jest cała ogromna teczka, to jeszcze posługiwano się wtedy faksami, nie wiem czy tam tymi jakimś tym alfabetem Morsa, czy co tam, nie wiem. Jakieś to absurd jeden z większych, że po prostu nagle w roli takich, jakby to powiedzieć, kuratorów stają komendanci poszczególnych posterunków Milicji Obywatelskiej.
Jeszcze, jeśli można się odnieść do tych głosów. One są jakoś odrębne jakby cały czas. To znaczy rzeczywiście jednak, mimo może tego samego sceptycyzmu co do twórczości agentów służb bezpieczeństwa. Jednak te głosy są inne. Mam wrażenie, że właśnie, że pani Ewa Wójciak jednak widzi w tych materiałach jakiś materiał dramatyczny. Znaczy za tym jest jakiś drama, za tym jest jakaś historia, tam jest jakaś treść. To oczywiście jest zrozumiałe, no bo pani jest osobiście, prawda, jakby zaangażowana w tą historię i ten głos, ta charakterystyka tajnego współpracownika tutaj przypomniana na filmie, no jest dla mnie wstrząsająca. To znaczy ten głos, który ta charakterystyka jest wypowiadana takim głosem funkcjonariusza, ale ja sobie na przykład wyobrażam, że ta sama charakterystyka właśnie w tym języku takim sformalizowanym mogłaby być wypowiedziana osoby zakochanej, znaczy głosem zakochanego. I wtedy to napięcie jakby dramatyczne byłoby jeszcze większe, jakby zbudowane na kontraście. Znaczy wyobrażam sobie tajnego współpracownika, który jest pani zakochany i pisze te rzeczy myśląc o pani. Natomiast do Jany, dla mnie to jest niepokojące jakby to co mówisz. No bo w zasadzie no, mówisz trochę tak, nie chodźcie do IPN-u. Nie znajdziecie tam nic ciekawego.
Nie, nic podobnego nie powiedziałam. Chodźcie do IPN-u. Ale to jest archiwum takie samo jak każde inne.
O to chodzi. To
nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To znaczy ono jest, w związku z tym obowiązkiem badacza jest przebadać wszystko, co dotyczy tematu, którym się zajmuje. W związku z tym także te archiwa. I to, że ja jakby odpowiadając na pytanie, mówiłam o swoich doświadczeniach. Badałam jakiś stosunkowo wąski jednak w kontekście całego PRL-u odcinek i czasu i temat, prawda? W związku z tym jest z całą pewnością jest tak, że nie przesądzam o tym w ogóle, tak? Znaczy w całości. Natomiast mówię, że wskazuję inaczej. Źródła w archiwa Instytutu Pamięci Narodowej są takim samym złym źródłem jak wszystkie inne źródła, to znaczy mają trochę gorszym może o to, że są obciążone pewnego rodzaju, ja wiem, zapotrzebowaniem sensacyjnym, społecznym, jakimś rodzajem, nie wiem, merkantylizm za tym stoi, jakiś ich walor sensacji wyniesionych z IPN-u można sprzedać gdzieś tam i różni ludzie to robiły. No ale niektórzy robią z nich, ten walor narzucają. No i mają też, i obciążone są oczywiście jakby konfliktem politycznym. Wokół innych archiwów ten konflikt polityczny nie jest żywy, prawda? Wokół IPN-u jest i w związku z tym siłą rzeczy no, w jakimś sensie określa on, znaczy określa on wobec archiwów IPN-u człowiek, powiem to może to jest ryzykowne, ale powiem, w jakimś sensie określa się światopoglądowo na wejściu. Już, prawda? I to jest, i musi się z tym liczyć. To znaczy, musi się z tym liczyć, czytając te archiwa z tym swoim nastawieniem do tego. To znaczy, albo czyta je w poszukiwaniu ludzkich słabości, albo czyta
Mam
je.
Mam wrażenie, że ty się bardzo określiłaś jednoznacznie.
Wiesz, to nie jest takie proste, dlatego że, znaczy tak, ja się określiłam jednoznacznie jakby po przebrnięciu przez stosy tych teczek, ponieważ jakby no na podstawie też jakby weryfikując ich zawartość, ale ja też muszę powiedzieć jedną rzecz, że ja w tych teczkach wyczytałam znacznie więcej o ludzkiej niezłomności, czy jakby pewnego rodzaju no jakiejś silnej postawie etycznej, a nie o ludzkich słabościach, a nie o ludzkim draństwie po prostu. Innymi słowy, o tym zresztą trochę mówiłyśmy, to znaczy, że tych agentów, tych donosicieli, tych efektywnych donosów nie było aż tak wiele, jak się to czasami nam próbuje wmówić w mediach na przykład. I to jest jakby, to jest jeszcze jakiś jeden odprysk tego wątku i to, no, to oczywiście można byłoby ciągnąć. Natomiast jeśli chodzi o same archiwa, no to my wszyscy, którzy jakby pracujemy na źródłach, to wiemy doskonale, jakie są słabości źródła w osobach świadków epoki, prawda? I jakie są w pamiętnikach i dziennikach i w ogóle w literaturze dokumentu osobistego i tak dalej, i tak dalej. Każde z tych źródeł ma swoją specyfikę i swoje bardzo fundamentalne ograniczenia. I chodzi o to, żeby źródeł archiwalnych w Instytucie Pamięci Narodowej nie absolutyzować. A to jest często nam narzucane w sferze publicznej, w jakichś debatach, w jakichś dyskusjach, także przez autorów książek, którzy po prostu przedrukowują jak leci te dokumenty, bez żadnej konfrontacji z innymi źródłami i podają do wiadomości publicznej jako dowody zdrady na przykład, czy dowody ludzkich słabości i to jest po prostu jakby popełniając absolutnie kardynalne błędy historyczne, mimo że są to ludzie z tytułami historycznymi. To jakby tyle.
To jeszcze dopowiem, to moim zdaniem kwestia jest następująca, to znaczy pytania, czego to są źródła, tak, bo niekoniecznie musimy te źródła rozumieć jako źródła faktografii. Tak, ale na podstawie jakby tego, co tutaj było mówione, że one świadczą w dużej mierze o autorach, możemy je traktować jako źródło jakiejś świadomości społecznej władzy. I na przykład zapytywać, jak na tej podstawie, jaka była świadomość społeczna władzy dotycząca tego właśnie obszaru. Na przykład tego obszaru właśnie sztuki na przykład. To znaczy, jak władza definiowała sobie sztukę. I tutaj wtedy, jeżeli zadamy sobie takie pytanie na przykład, no to te źródła okazują się bezcenne.
Znaczy ja myślę, że wiesz, gdyby badać świadomość władzy w odniesieniu do sztuki właśnie, do ich świadomości, także roli sztuki, znaczenia rozmaitych dzieł, to my znacznie ciekawsze rzeczy znajdziemy w archiwach partyjnych, w archiwach urzędów miast, wydziałów kultury i w archiwach cenzury. Dopiero te wszystkie źródła, czyli archiwum akt nowych, archiwum rozmaite miejskie archiwa i wszelkie oddziały państwowych archiwów, dopiero przebadanie tych wszystkich dokumentów mogłoby posłużyć sformułowaniu takiego obrazu, tak? Nazwaniu tego, co nazywasz świadomością władzy świadomością sztuki. Na pewno nie są to wyłącznie archiwa policyjne, ponieważ ubeckie, no bo po prostu one są bardzo, obejmują bardzo wycinkowe kwestie. I panie Wawuciak też podkreśla, że ta recenzja pułkownicza jest czymś absolutnie wyjątkowym. Być może znajdzie się jeszcze, nie wiem, kilkanaście tego rodzaju dokumentów we wszystkich zespołach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, ale oni nie tym się przecież zajmowali. To znaczy jakby nie to było przedmiotem ich zainteresowania, tylko kto z kim, gdzie idzie i w jakiej sprawie. No, tak mi się zdaje.
To ja tylko chciałabym, jeśli można, dodać w tej kwestii pułkowniczej, ponieważ w Centralnej Bibliotece Wojskowej istnieją nawet dwie duże książki pułkownika Stanisława Piekarskiego, który zajmował się teatrami żołnierskimi. Lat 1914-39, a później 39-45, także jest nawet bardzo absolutnie kompetentny, notabene historyk sztuki, pułkownik, który zajmował się teatrami żołnierskimi, więc myślę, że w takim kontekście, wracając do Ulriki Meinhof, siedzącej tu po środku, Teatr Ósmego Dnia jako teatr żołnierski, kolejna odsłona współczesna, myślę, że mógłby być interesujący.
Nie ma pytań, więc... Jeżeli nie ma, to ja proponuję, żebyśmy zakończyli ostatnim fragmentem ze spektaklu Teczki, tym, który już zdążyliśmy na różne sposoby zinterpretować. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Bardzo dziękuję państwu za przybycie. Zapraszamy za miesiąc.